Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przyjął dymisję rządu premiera Mykoły Azarowa i polecił mu pełnienie dotychczasowych obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Azarow podał się do dymisji w godzinach porannych.
Wyjaśnił, że uczynił to w związku z bardzo poważnym kryzysem politycznym, w którym znajduje się jego kraj.
Z kolei parlament Ukrainy anulował tzw. ustawy dyktatorskie ograniczające m.in. prawa obywateli do demonstracji.
Przyjęcie tych ustaw 16 stycznia doprowadziło do zamieszek podczas protestów antyrządowych w Kijowie. W ich wyniku śmierć poniosło 6 osób.
Posłowie PiS-u, odnosząc się do wydarzeń na Ukrainie, stwierdzili, że dymisja Azarowa jest odstąpieniem od polityki represji i odrzucania kompromisu.
Mamy nadzieję, że to, co się dzisiaj dzieje, otwiera drogę do trwałych rozstrzygnięć, które ugruntują wolność i respekt dla praw jednostki na Ukrainie i ugruntują jej trwały związek z Unią Europejską. Jaki to szczegółowy charakter i kształt przybierze, nie wiemy, ale mamy prawo sądzić, że opozycja ukraińska będzie dążyła do rozwiązań trwałych, konstytucyjnych, że pewnie odbędą się przyspieszone wybory na Ukrainie, które zamanifestują wolę polityczną naszego pobratymczego narodu. Temu wszystkiemu będziemy, tak jak sprzyjaliśmy z determinacją, będziemy także sprzyjać.
Mówił poseł Kazimierz Michał Ujazdowski. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich tygodniach wypełniało rolę państwa. Mieliśmy wrażenie, że wielokrotnie zastępowaliśmy premiera Tuska i ministra Sikorskiego w funkcjach państwowych, zaznaczył polityk.
Będziemy walczyć.
Solidarność Leśników apeluje do prezydenta o pilne spotkanie w sprawie noweli ustawy o lasach.
O skierowaniu do Bronisława Komorowskiego pisma w tej sprawie poinformował Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
Związkowcy chcą przekonać prezydenta, by nie podpisywał noweli, zgodnie z którą lasy państwowe mają przekazać do kasy państwa 1 600 000 000 zł w latach 2014-2015, a w kolejnych 2% swoich przychodów.
Związkowcy argumentują, że może to doprowadzić do destabilizacji finansowej polskich lasów i zachwiania zrównoważonej gospodarki leśnej.
Przypomnijmy, kontrowersyjną nowelę w minionym tygodniu w Sejmie przeforsowała koalicja rządowa PO-PSL. Podobny los może spotkać ustawę w Senacie.
Dziś projekt będzie przedmiotem rozpoczynającego się właśnie wspólnego posiedzenia senackich komisji środowiska oraz budżetu i finansów publicznych.
Będziemy walczyć, złożymy wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Ja na znak protestu przyjdę w mundurze leśnika, który mi przysługuje z racji tego, że jestem członkiem Bractwa Leśnego, ale myślę, że nie uda nam się tego zablokować. Jedyne, co trzeba i należy zrobić, to bezwzględnie powiadomić opinię publiczną, powiadomić o tym, do czego się wprowadza takie działanie, kto za to odpowiada i że to grozi w przyszłości doprowadzeniem lasów państwowych do takiego osłabienia ekonomicznego, że będzie można przejść do prywatyzacji lasów państwowych, co byłoby zupełną hańbą.
Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Pęk, członek Senackiej Komisji Środowiska.
Wiceminister Sprawiedliwości nie ma prawa w zastępstwie ministra podpisywać decyzji o przenoszeniu sędziów sądów rejonowych, ale wydane wyroki zostaną w mocy, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w pełnym składzie w związku z tak zwaną reformą Gowina.
W ten sposób 78 sędziów wszystkich izb Sądu Najwyższego po kilkugodzinnej naradzie wypowiedziało się na temat możliwości orzekania przez sędziów 79 sądów rejonowych, zreorganizowanych na początku zeszłego roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.
Wniosek o usunięcie rozbieżności w wykładni prawa skierował do Sądu Najwyższego w październiku ubiegłego roku minister sprawiedliwości Marek Biernacki.
Tymczasem poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, podkreśla, że dotychczasowe rozporządzenie rodziło wiele nieścisłości, szczególnie w przypadku orzekania decyzji przez sędziów.
Jeśli Sąd Najwyższy orzekł, że nie ma, ale mimo to decyzje, które podpisał, są ważne, no to kierował się po prostu pewną racjonalnością i zapewne byłoby większym kłopotem cofnięcie decyzji, cofnięcie wszystkich decyzji i przede wszystkim działań, czynności prawnych, które na podstawie aktów, które podpisał wiceminister, podjęto, niż gdyby je wszystkie unieważniać, więc po prostu kierowano się pewną racjonalnością.
Glenn Jorgensen z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego na piątkowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M ma przedstawić swoje badania. Odpowie on także na stawiane zarzuty przez profesora Grzegorza Kowaleczko.
Jorgensen stwierdził, że po zderzeniu z brzozą i utracie fragmentu skrzydła Tupolew nie powinien był się obrócić do góry kołami podczas lotu. Chodzi o tak zwaną półbeczkę i potem runąć na ziemię, lecz bezpiecznie odlecieć.
Profesor Grzegorz Kowaleczko, fizyk, specjalista mechaniki lotu, zarzucił duńskiemu ekspertowi błędy w analizie. Profesor opublikował swoje uwagi na stronie zespołu Macieja Laska, który działa przy kancelarii premiera.
Poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu, liczy na obecność profesora Kowaleczko na posiedzeniu. Szef parlamentarnego zespołu odniósł się dziś także do wczorajszej wypowiedzi kapitana Marcina Maksjana z Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
Kapitan stwierdził, że wnioskowanie o wybuchu na podstawie liczby szczątków samolotu prokuratura uznaje za przedwczesne. Podał on jednocześnie przykłady katastrofy samolotów Kościuszko i Kopernik.
W obu wypadkach, i w wypadku dramatu samolotu o nazwie Kościuszko, i w wypadku samolotu o nazwie dramatu samolotu o nazwie Kopernik, przyczyną była eksplozja, pożar w powietrzu i zniszczenie, rozpad rzeczywiście na tysiące szczątków. Dokładnie tak jak w wypadku Tu-154. Tutaj dziękujemy prokuraturze, może intencje były trochę odmienne, ale ważne jest, że przywołano rzeczywisty przebieg wypadków, który powinien być przedmiotem analizy prokuratury wojskowej. I pan Maksjan mógłby swoim zwierzchnikom i kolegom zwrócić uwagę.
Były marszałek Sejmu Marek Jurek został laureatem Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Przyznawana jest ona ludziom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz rodziny w Polsce, jej formacji i rozwoju.
Nagroda ustanowiona w 1997 roku przez Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło wraz z Fundacją Źródło została dziś wręczona w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W Bazylice pod wezwaniem świętego Floriana w Krakowie sprawowana była msza święta.
Nagrodę imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego wielokrotnie wyróżniono osobistości związane z Radiem Maryja, między innymi senatorów Jana Marię Jackowskiego i Stanisława Koguta, a także mecenasa Zbigniewa Cichonia.
W 2010 roku uhonorowany został założyciel i dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Rok później nagrodę otrzymał również ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Afryka Środkowo-Wschodnia jest bliska ludobójstwa, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
ONZ wskazuje, że pomimo interwencji wojsk zachodnich zaistniały wszystkie czynniki sprzyjające ludobójstwu. Od grudnia liczba zamordowanych wyniosła ponad 2000 osób, napisał jeden z dzienników.
Według szacunków ONZ na uchodźstwie jest już 1 000 000 osób, czyli więcej niż 20% obywateli tego kraju. Bez zdecydowanej interwencji i pomocy humanitarnej organizacji międzynarodowych konflikt przybierze jeszcze bardziej na sile.
Informacje docierające od misjonarzy są bardzo niepokojące, mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polskiej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie podjęliśmy nawet decyzję, już ona zapadła, że kolejnym dniem solidarności z Kościołem prześladowanym tematem tego dnia będzie właśnie Republika Centralnej Afryki, ze względu na sytuację, która tam się dzieje. Pocieszające jest z jednej strony to, że jest jakiekolwiek zainteresowanie Zachodu tym, co się tam dzieje, tym ludobójstwem, sytuacją taką bardzo trudną. Ja w najbliższych 2 tygodniach udaję się do Kamerunu, będziemy z tamtej perspektywy rozmawiać z księżmi, z biskupami, jakiej pomocy jest im najbardziej potrzeba, ale z tego, co docierają do nas informacje od misjonarzy, jest sytuacja bardzo dramatyczna, wymagająca natychmiastowej interwencji, ciągłego monitorowania, ciągłej pomocy, bo sytuacja się po prostu wymyka spod kontroli.
Dyrektywę, która zapewni lepsze warunki dla osób biorących kredyty mieszkaniowe, uchwalili dziś ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie mają 2 lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.
Nowe przepisy przewidują m.in. europejski formularz z informacjami o kredycie i możliwość wycofania się z pożyczki w ciągu 7 dni.
Wprowadza się także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez nakładania kar z tego tytułu. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość przewalutowania kredytu w niektórych przypadkach.
Jutro w kraju zachmurzenie duże i całkowite, miejscami słabe opady śniegu.
Temperatura od minus 13 stopni na północnym wschodzie, minus 8 w centrum, do minus 3 stopni na południowym zachodzie.
Wiatr umiarkowany i dość silny, porwisty. Nad morzem i na północnym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę. Na wschodnim wybrzeżu dość silny i silny. W porywach do 65 km na godzinę wschodni i południowo-wschodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1008 hektopaskali.
Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.